Dobry wieczór, nazywam się Władysław Tyrański, witam Państwa na... Witam Państwa na kolejnym wieczorze krakowskiego klubu wtorkowego. Z małymi problemami, ale zaczynamy. Przed Państwem ksiądz profesor Dariusz Oko. Nie wiem, czy już celebryta telewizyjny, ale być może. Prosto z programu Tomasza Lisa. Ale dzisiaj będziemy mówić o języku miłości i nienawiści na przykładzie filozofii gender. Ale zanim to nastąpi, alarm Kalita z ogłoszeniami organizacyjnymi.
Dobry wieczór Państwu. Ja króciutko. Jutro jest, jak Państwo wiedzą, przynajmniej dla części, wizyta w oddziale w Instytucie Pamięci Narodowej w Krakowie, znaczy w Wielicy tak naprawdę, także ci, którzy mieli jutro się tam pojawić, to zapraszamy. Magda będzie, Majczewska tam będzie czekać na Państwa w Wielicy. Druga wiadomość, na stronie Stowarzyszenia NZS 1980 pojawiła się taka informacja o zbiórce pieniędzy na tablicę pamiątkową, którą chcieliśmy poświęcić Mieczysławowi Majdzikowi, legendarnemu przywódcy robotników, mieszkańca Skawiny. Także proszę się z tą informacją zapoznać, bo mamy nadzieję, że wkrótce będziemy mogli tą tablicę ufundować i wmurować ją w Skawinie, tam gdzie mieszkał. I ja tyle. Dziękuję.
Tak, i teraz już ksiądz profesor Dariusz Oko. Zajmiemy się dziś dwoma modnymi chyba terminami. Język miłości, język nienawiści. Ale na przykładzie środowiska, a dodam, że na przykładzie środowiska, które jest samą miłością, jak sama o sobie twierdzi. Czy tak jest? Powie nam ksiądz profesor, specjalista, jak powiedział mi, od tego tematu. Także słuchamy o filozofii gender i o języku tejże filozofii. A jeszcze jedno, ja pozwoliłem sobie rozdać Państwu taki przykład języka tego. Artykuł o...
Mają ją kształtować, mają ją przemieniać. Bo rzeczywiście pierwotnie słowa pochodzą z naszego zrozumienia. Mają nazywać rzeczywistość, ale też słowami możemy zmieniać rzeczywistość. O to tutaj chodzi. Właśnie trzeba sobie zdać sprawę, że ten język, właśnie to, co oni nazywają, oczywiście oni mówią językiem miłości, jakże, no, a każdy tym się sprzeciwia, mówi językiem nienawiści. To już jest przykład odwrócenia, prawda? Ludzie, którzy chcą nas zamykać w więzieniach, mówią językiem miłości, natomiast my mówimy językiem nienawiści. Ale trzeba przyznać, że ta taktyka jest skuteczna, że tak to się robi i można tutaj niestety osiągnąć wiele owoców. Jest to właściwie w istocie działanie szatańskie, no bo takie, to jest cała strategia kłamstwa. No jak Jezus mówi, szatan jest ojcem kłamstwa. I też oni się na tym przejadą strasznie, bo jeżeli ja tak z góry planuję kłamanie, że będę kłamał w ważnych rzeczach, będę kłamał maksymalnie w wymiarze milionów, to ja mogę w tym osiągnąć sukces, ja mogę zrobić karierę, osiągnąć władzę, majątek, dobrze, ale jest to dzieło szatańskie. No. Język pierwotnie służy prawdzie, służy miłości, komunikacji. Jeżeli ja zakładam, że język będzie przede wszystkim narzędziem kłamstwa, manipulacji, działam jak uczeń szatana. No. A oni świadomie podejmują to dzieło. Żeby wiedzieć, co tu się dzieje, to możemy przyglądać się pewnym szczegółom, jak to się dokonuje. Można powiedzieć, że to jest jakby korumpowanie słów. Słowa mają, wprowadza się albo nowe słowa, albo starym słowom nadaje się inne znaczenie, czyli korumpuje się. To jest też, ale też zwracam uwagę, że w tym się zawiera też nie tylko wola kłamania, ale w tym się zawiera pogarda dla człowieka, prawda? Bo oni tutaj występują jako inżynierowie społeczni. Oni po prostu chcą nas zmanipulować. Oni uważają, że dzięki słowom zmanipulują społeczeństwo i osiągną swoje cele. Czyli właściwie nas traktują tylko jak trochę takie, właśnie bydło. No. To trzeba sobie zdać sprawę, że to słowo bydło dobrze odsłania. Znaczy, dla naszych przeciwników my jesteśmy często czymś w rodzaju bydła i niczym więcej. Po prostu bydła, które można by doić, ostrzyc, wykorzystać, a można zagonić, jak gdzie się chce. I tutaj tych rolę zagończyków, psów, które gryzą, no to spełniają dziennikarze w dużym stopniu, prawda? Pasterze z lagą. To o to chodzi właśnie, żeby przy pomocy słowa zdobyć władzę nad człowiekiem, nad społeczeństwem. Nie są rzeczy bagatelne. To nie chodzi tylko o jakieś małą rzecz, o jakieś małe zwycięstwo. Tu chodzi o panowanie nad nami, o rząd dusz. To też chodzi też o nasze pieniądze, nasze możliwości. No bo o ile mamy władzę nad duszami, mamy władzę nad wszystkim. No jeżeli Hitler zdobył władzę nad duszami Niemców, to zdobył władzę też nad wszystkimi ich maszynami, drogami, surowcami naturalnymi. Wszystko mógł rzucić na wojnę, bo miał duszę Niemców, prawda? I to coś podobnego. Jeżeli przez słowa, skorumpowane, zmanipulowane słowa, osiągnie się dusze ludzkie, dusze społeczeństwa, no to w tym sensie też osiągnie się wszystko, co to społeczeństwo ma. Więc tutaj, i to już zauważyłem, że w tych dążeniach oni nie mają hamulców, oni ciągle chcą więcej, prawda? To nie jest tylko taktyka salami, oni chcą wszystkiego w końcu. Oni chcą totalnej władzy nad nami. A słowa to jest tylko wehikuł, technika do tego. Ja też od kiedy zacząłem się tym zajmować, no to też zacząłem trochę studiować retorykę, bo widzę, jak to jest ważne w walce. No, mam całą półkę tych książek, mam między innymi takie dzieło, z respektem po to, że retoryka szatańska. No, rzeczywiście. Czasem zdaję sprawę. Retoryka jest też może być czystym dziełem szatańskim. Po prostu mamy mnóstwo środków retorycznych czysto szatańskich. Odwracania słów. I to my chrześcijanie, ludzie porządnie, musimy wiedzieć, bo my mamy takie naturalne, dobre postawienie. No mówię, żeby powiedzieć prawdę. I oczekuję, że jak z kimś rozmawiam, to on też mówi, żeby im powiedzieć prawdę. Ale nie. W przypadku tych ludzi wiedzimy, że to jest często mowa szatana. Że on mówi, żeby mnie oszukać, zwieść, zmanipulować, doprowadzić swoje cele. I no, w szczegółach to wygląda bardzo różnie. No, na przykład takie metody. Niektóre słowa w ogóle zostają usunięte ze słownika. Jak na przykład słowa czystość. Właściwie, czy ktoś mówi o czystości? No, to słowo nie istnieje w dyskusji politycznej, prawda? Czy gender. Czystości nie ma. To jest jakiś przeżytek. Albo daje się nową treść, na przykład wielość. Prawda? Wielość zwykle kojarzy nam się czymś pozytywnym z wielością stworzenia. Wielość barw, wielość kompozycji, wielość, która jest w symfonii. Czyli wielość dobra. Natomiast oni wielość używają do nazywania wielości zła, wielości choroby, prawda? Ten, który najbardziej na ludzi chce zabić, jest człowiekiem tylko zagubionym, biednym, szczególnie zagrożonym potępieniem. No bo im bardziej ktoś nienawidzi, zabija, tym bardziej jest chyba pod działaniem szatana. Bardziej trzeba się o niego martwić. Trzeba się modlić za niego. Więc po prostu musimy mieć podstawę szacunku, miłości dla każdego człowieka, także dla tych, którzy najbardziej kłamią, nienawidzą, manipulują, chyba są w rękach szatana. Bo oni są też najbardziej. Po pierwsze, dlatego, że oni mają taką samą godność jak my, najwyższą ludzką. Po drugie, są najbardziej zagrożeni no, potępieniem też. Są w bardzo niekorzystnej sytuacji, bo im bardziej kłamie, nienawidzę, oszukuje, manipuluje, im bardziej ludzi traktuje jak bydło, no to tym bardziej się oddalam od Boga. No bo niebo to jest bycie w wspólnocie braci i sióstr. No jak ja mam iść do nieba, jak ludzie traktuje jak bydło, prawda? Są ludzie zagrożeni najbardziej. Oni są bardzo, żeby nie wiem, jak, ile jeszcze mediów zdobyli, władzy i tak dalej, oni są w strasznej sytuacji. Z tego, co widać, są no, zagrożeni potępieniem wiecznym. I dlatego wymagają wielkiej troski, tym bardziej miłości. Raz jako ludzie, dwa jako ludzie, którzy znajdują się na równi pochyłej, no chyba na zatrace. Życie to tylko ostatecznie Bóg wie. Więc podchodzi do nich też taką no, szacunkiem, miłością. Trochę tak jak lekarz, który widzi, że pacjent wariuje. Widzieć ich godność. Tak patrzeć głęboko, znaczy tak głęboko w wymiarze pionowym i poziomym. Ich głębi metafizycznie, są tak warci jako jednostki, ale też poziomem wieczności. Każdy z nas ma żyć wiecznie. I no, im bardziej łajdacko żyję nienawiści, kłamstwie, tym bardziej moja wieczność może być niewesoła, prawda? Więc też patrzeć na nich z troską. Im bardziej człowiek nienawidzi, także mnie nienawidzi, no tym bardziej jego przyszłość wygląda niewesoło. Niezależnie ile by zdobył przy okazji pieniędzy i władzy. I no, starać się im pomóc, modlić się za nich, mówić do nich, mówić języki miłości, życzliwości, ale w prawdzie, prawda? Wczoraj, no, jak w tym programie te lesbijki mówiły, mnie to rani, co ksiądz mówi, no, mnie to rani, no ale no, droga pani, to jest prawda, no takie są dane, no, niech pani poda inne dane, zna pani jakieś inne dane, no, no to jest tak jakby pacjent mówił lekarzowi, pan mówi, że ja, że mam nadciśnienie, że mi trzeci zawał grozi, ale mnie to rani, jak pan może mi mówić, że ja mi grozi trzeci zawał, no właśnie no, ja, może być, ja panią kocham, ale w prawdzie, no. To jest, po prostu trzeba mówić miłość w prawdzie. Nie ma miłości bez prawdy. No. Po prostu zasada mówić, kochać, ale w prawdzie. Mówić prawdę w miłości. Miłość w prawdzie, prawda w miłości. To są podstawy, fundamenty, prawda? Więc mówić, ja podawałem dane statystyczne, prawda? To jest, ja zresztą tak się staram mówić. Ja staram się podać jak najwięcej argumentów rzeczowych. Też poza tym, no, trudniej mi wytoczyć proces, nigdy nie chodzę jakieś utarczki co do osób, tylko no, jeżeli są dane, to ja się skoryguję. Jak możecie lepsze, że się mylą, to proszę bardzo, pokażcie inne. Jakoś nie mogli pokazać, prawda? Poza pyskówką, jakimiś okrzykami, pochikiwaniem, no z danymi było ciężko. Jakie bzdury tam mówią, że tam, ten jeden mówił, że nie można chrzcić, że Kościół nie chrzci, nie wiem, tam ta pani poseł, że seks jest grzechem według Kościoła, no, ale to też objawia ich poziom, prawda? Że oni nie mają elementarnej wiedzy, no, jest, a zabierają się do dyskusji, ale to jest akurat z korzyścią na nas, no bo obnażają, kim są, prawda? Jak na niskim poziomie umysłowym i wiedzy stoją, no nie? Ale no, trzeba być na niskim poziomie, żeby w takie rzeczy wierzyć, no. I też moralnym, bo to jest już inna kwestia. I no, mówić prawdę w miłości, tak żeby im pomóc, no, jak lekarz, no, trochę ich traktować jak ojciec patrzy na dzieci, które się no, zeszły na złe drogi, no. Ktoś mi tam niedawno pani pytała, no, a co zrobić, jak moja córka czy syn się okaże, że tacy są, powiedzą, ja jestem gejem, lesbijką. No z miłością, jak narkomanem, jak się powiedział, że jestem narkomanem, no to jest poważna sytuacja, poważny problem. Chyba, że trzeba ich kochać, pomagać. Ale nie mówić narkomanowi, okej, że bierzesz heroinę, no super, kocham cię, bierz jeszcze więcej. No, nie? Tylko mówię, no, no słuchaj, dziecko, no, no coś będę starał się pomóc, jako wykupkę, no zrobimy coś. I podawać te dane, które ja podawałem, ostrzegać. No ja mówię gejom, człowieku. Jeżeli jest, no bo oni nawet tych procentów nie łapali wczoraj, no takich rzeczy mówili, bo ja mówię, 60% chorych jest na AIDS. No tak, ja mówię, no to 40% hetero jest chorych na AIDS, no tak, ale trzeba pamiętać, że ich jest 2% w społeczeństwie. Czyli prawdopodobieństwo, że gej, ja mówię gejom, chłopie, no ty pomyśl, prawdopodobieństwo, że będziesz chorował na AIDS, w twoim przypadku jest około 80 razy większe niż w przypadku normalnych mężczyzn. Czy jesteś pewny, że chcesz chodzić na tą drogę? No i też oni pokazują te pary miłe, młodych. Zauważmy, że nigdy nie pokazują starych gejów, prawda? Bo to są twarze straszne nawet. No jak ktoś miał kilkuset partnerów seksualnych, no i ma zwykle kilka chorób wenerycznych i innych zakaźnych, no to poza tym już w pewnym wieku seks może mieć tylko za pieniądze, albo jak zgwałci kogoś, no to to są straszne. Poza tym to są pewne prawdy, jest seks, oczywiście to jest dar Boży fizjologiczny, ale jeżeli homoseksualizm często oznacza z reguły zafiksowanie na poziomie seksualnym fizjologicznym i zarazem człowiek staje się niewolnikiem tego. Taki człowiek, no trudno, żeby osiągnął równowagę ducha, harmonia, no bo jego ciągle, on musi ciągle mieć seks, prawda? Czyli ma, albo ma seks, albo myśli o seksie. I no i ciągle w kółko, prawda? I, ale to mu nie pozwala się rozwijać w innych dziedzinach. To powoduje atrofię innych wymiarów osobowości. I to wychodzi na twarz, prawda? Mówimy twarz starego rozpustnika, prawda? Jest taka plugawa, no popatrzmy, no są takie, no obrzydliwa. No często właśnie w tym spotykamy takie twarze. Więc mówić z miłością, no chłopie, tak będziesz, no czy ty rzeczywiście chcesz, a to się da leczyć, bo zrobią te książki. No. Też no, stosować metody w dyskusji z nimi. Znaczy ja też no, zdobywałem doświadczenia być realistą, znaczy wiedzieć, że w takich dyskusjach jak wczoraj, to jest jak wojna. Ja na początku byłem naiwny, znaczy poszedłem do Żaka i myślałem, że to będzie taka rozmowa naukowa. On przedstawi rację, ja przedstawię rację, będziemy szukać konsensusu. A on do mnie z najbardziej wulgarną retoryką, takie metody naprawdę szatańskie. Ja się zdziwiłem, no to najpierw poszedłem w dekung, ale teraz po tej lekcji wiem, no, że bo jak dyskutujesz z takimi ludźmi, to ich nie przekonasz, więc to jest tak jak na wojnie. Tak jak no, Niemcy chcieli nas wszelkimi środkami, czy z CKM-u, czy z działa samolotów zabić, tak oni. Oni stosują wszystkie metody szatańskiej retoryki, żeby nas unicestwić. Dane z miłością musimy się bronić, tak żeby siebie ocalić, ale też ich. Innych przekonać, więc mieć rację, że ich nie przekonamy. No, zachęcam do ćwiczenia się w retoryce. Jezus był świetnym retorem. Jezus jednym zdaniem ratował się z beznadziejnych sytuacji, prawda? Kto jest bez grzechu? Czy jest ten pieniądz? Czy wizerunek? Prawda? Kogoś ich chrzest? Jezus walczył słowem, genialnie walczył. Tego trzeba się uczyć, żeby im pomóc, prawda? Bo to jest wielkie zakłamanie, wielki faryzeizm i tak jak Jezus walczył z faryzeizmem, my musimy z tym walczyć. To jest gigantyczne kłamstwo w sumie, trzeba pamiętać. Też można no, stosować prosto pojęcia odwrócone. Na przykład no, tworzyć takie, jak oni mówią homofobia, to mówić heterofobia. Naprawdę to wy macie problemy z hetero raczej. Bo to wy jesteście naprawdę chorzy. Raz, że homo, a dwa, że heterofobia. No, potem dodawać chrystofobia, katofobia, prawda? Też tych pojęć używać. No, to się proste je tworzy. A tylko, że nasze słowa opisują rzeczywistość. Też mówić wprost, że to jest neomarksizm, neobolszewizm. I używać języka zdecydowanego, jasnego, bo takie łagodne, liberalne mówienie, takie ti, to nic nie daje. Po prostu oni mają taką przewagę, że my takim cienkim, milutkim głosikiem się nie przebijemy. Po prostu tu trzeba takie pershingi treści posyłać. I takie piguły, tak jak wczoraj stosowałem. Bo inaczej to nie dotrze. Jak to będziemy mówić tak słodko, że to jest doświadczenie Kościoła Zachodu. Ja 10 lat chodziłem na Zachodzie w sumie. Ja wiem, jak to działa, więc też wiem, że taki kościół liberalny, typu tygodnika powszechnego, holenderski, to jest w jednym pokoleniu wymiera. No nie? Tak jak tygodnik by nie istniał, na przykład, gdyby nie pieniądze Gazety Wyborczej. Prawda? Tego nikt nie chce czytać. To umiera. To jest droga donikąd. Więc takie język Jezusa był jasny. Po prostu taki... Po co mówię? No mówię nie po to, żeby głaskać, tylko żeby przekazać prawdę. A żeby przebić się przez tą kanonadę fałszu, no trzeba nieraz używać mocnych określeń. Z całym szacunkiem, miłością do człowieka, ale jasnych i prawdziwych. Więc też, no jak można na przykład mówić homobolszewizm, homoterror, bo faktycznie metody, które one stosują, są bolszewickie. No, ja podawałem, prawda, te manipulacje, te zakłamanie. Homobolszewizm, homoterror, homobezprawie, homotolerancja. O, to łatwo tworzy, no, tak? Po prostu jakby pokazać, że my też możemy, prawda? Jak już tak stwierdzimy, no to proszę bardzo. Ale to wszystko z wielką odpowiedzialnością, wielką szacunkiem dla człowieka, z miłością, żeby ocalić społeczeństwo, ale też ich. Bo też pamiętaj, że są ludzie najbardziej cierpiący. Też ja mówię, jako duszpasterz, no to mało jest ludzi tak cierpiących jak homoseksualiści. No. Oni, naprawdę oni są jak narkomani seksu z reguły. No, oni mają, po prostu idzie, na przykład nie mogą sobie poradzić jak na seksualicy. No jak rano idą, no ja też na przykład byłem, wiedzą Państwo, co to jest dark room? To jest ważne. Ja wiem, no, jako badacz, na przykład w Monachium była parada gejów, no to ja w celu naukowym musiałem to zbadać pójść, prawda? Więc było zapowiedziane, no tak na cywila, no i tam było wiele straganów. Ja wszystkie obszedłem, wszystkie broszurki zebrałem, no to trzeba, gruntownie badam zjawisko. No też się przekonałem, mówili, będzie 50 tysięcy ludzi, ja wiedziałem najwyżej może 5 tysięcy, no nie? Tam pytali mnie tak z zainteresowaniem, że po co ja biorę, no mówię, badawcze i tak dalej, ale na przykład dokonałem wielu odkryć, między innymi na stoisku gejów z Wiednia, na broszurkach ich klubów gejowskich było podkreślane, mamy dark room, czyli dla nich... Darkroom to jest na coś takiego, no jakby kaplica, powiedzmy, jakbyśmy reklamowali domy rekolekcyjne, to mówimy, mamy piękną kaplicę, prawda? To oni mówią, mamy super darkroom. Coś jakby takie centrum darkroom. No więc darkroom, przejdę na to, czy pokazuje co jest. Więc klub gejowski przede wszystkim jest nastawiony na seks, a darkroom to jest takie zaciągnione na pomieszczenie, gdzie po prostu można kogoś poznać przy barze, no nie? I wejść tam i od razu spółżyć. Ale nie trzeba poznać, tylko wchodzi się tam i po prostu tak się spółżyje każdy z każdym, jak popadnie, no nie? No i oni to traktują, i to jest, oni to reklamują, że to jest właśnie centrum ich życia, prawda? I no to pokazuje, jak oni są biedni, prawda? Jak oni są nieszczęśliwi. To jak jest, na przykład no w Niemczech jest 400 tysięcy prostytutek, które dziennie mają 1 200 000 klientów. Tam też są, no, jest też 10% niemców seksoholicy, ale pomyślę, że ci ludzie wyrabiają mniej AIDS niż geje. Geje jest już 2% i mają 60% AIDS, a te 400 tysięcy prostytutek, 1 200 000 klientów dziennie, no to chyba tygodniowo to będzie już ponad 10 milionów, mówię, w tym kręgu, to oni mają tylko, i tego rodzaju ludzie, młodzież, oczywiście tam jest promiskuista, też olbrzymi, to mają tylko 40% AIDS, a te parę procent gejów mają 60%. To pokazuje intensywność życia seksualnego, to jest pochodna rozpusty, prawda? Gdzie jest rozpusta, że 98% Niemców, którzy też żyją w niezłej rozpuście na oku, to jednak wyrabia 40%, a 2% gejów wyrabia 60%. No to pokazuje intensywność, prawda? Ale też zniszczenie tych ludzi, to jest naprawdę piekło. Oni sami się sobą brzydzą. No mówią, no, ale też do księży, księża się brzydzę sobą. No idę rano do klubu, idę do darkroomu, coś popracuję, a wieczorem znowu tam idę. No. Ja sam się sobą brzydzę, no to jest tak jak narkotyk, no. Jak papierosy. To jest naprawdę, no, jak życie w piekle. Już. To jest przesmak piekła. I wyrwać z tego ludzi, no to byłaby wielka radość, wielkie zwycięstwo. Więc pamiętaj, że przy całej swojej takiej bucie, agresji, oni tym przykrywają wielkie cierpienie, wielką niepewność, wielkie poczucie winy. Oni też tak, oni tak dążą do uznania. Jak mówiłem, tak walczyli o te związki partnerskie, żeby mieli. I co? Przez 10 lat pół promila ze wszystkich związków małżeństw, pół promila to są związki gejowskie, które też w większości się już rozpadły. No. No, tu wychodzi, znaczy Państwo, jest też taki pozytywny efekt osiągania ich praw, bo jak oni osiągają pewne prawa, to przy okazji się pokazuje bezsens ich roszczeń, prawda? No macie związki partnerskie. Tak wam tak chcecie, mówiliście, że no i pół promila wszystkich związków to są geje. No nie? A na przykład wczoraj zauważmy, że jakoś w całej Polsce nie udało się znaleźć jakiejś pary gejowskiej wychowującej dzieci, którą dałoby się pokazać w telewizji, no nie? Jak pokazali lesbijki, to trzeba by gejów pokazać. Bo przecież szukali, to na pewno by LIS-owi pomogły organizacje gejowskie. Okazuje się, że ja już byłem w kilku takich programach, widziałem pary lesbijskie, ale jeszcze nigdy nie widziałem pary gejowskiej. Czyli okazuje się, że w całej Polsce nie ma takiej pary, którą można by pokazać w telewizji. To też pokazuje, no, jak to jest chora ideologia. Więc patrzeć na nich też przy całej ich bucie, agresji, władzy, jako na ludzi no, często najbardziej nieszczęśliwych, cierpiących. No jak trochę jak na takie krzyczące dzieci, jak na pacjentów. Modlić się za nich, rozmawiać z miłością, ale też w prawdzie. Znaczy ja to, co robię, no to walczę też o nich, ale też o ludzi, też o gejów, ale też o kobiety, bo na przykład każdy, 30% zwykle jak chce się leczyć, to można uleczyć. Ale jeżeli chłopak wchodzi w to, często jako zgwałcony, taka jest inicjacja, no to jest też cierpienie jednej kobiety, która nie będzie miała męża. Prawda? I tak zwykle jest więcej kobiet niż mężczyzn. A jeszcze każdy mężczyzna, który wchodzi w świat gejowski, oznacza, że jakaś porządna kobieta nigdy nie znajdzie męża. Będzie miała poczucie niespełnienia, że nie jest żoną, nie jest matką. Więc on rodzi cierpienie dla siebie, ale też dla jakiejś kobiety. To są właśnie konsekwencje grzechu. No więc, no, proszę Państwa, no podsumowując, jest to wielkie zło, też jakaś no, wielka głupota, robota diabelska i no, trzeba z tym postępować jak Jezus. Znaczy z wielką miłością, żeby uratować społeczeństwo, ale też ich. Amen. Dziękuję.
Ja pozwolę sobie zacząć dyskusję. Mam dwa pytania. Jedno płytsze, drugie głębsze. Zacznę od płytszego, chociaż ksiądz może być może na nie odpowiedział. Mianowicie ciekawiłaby mnie, czy jest więcej jeszcze szczegółów na temat kuchni tej telewizyjnej do takiego programu. Czy jest jakieś przygotowanie, obróbka? Czy ksiądz się z tym spotkał, czy też to się odbywa? No właśnie, jak to się odbywa? Czy po prostu wchodzi się do studia i dyskutuje, czy też no, są, czy najpierw pewnie umawiają, uzgadnia się i tak dalej. Jeśli jest coś do powiedzenia, to proszę, jeśli nie, no to...
Więc tam raczej obróbki żadnej nie ma. Znaczy, to wygląda tak, że jeżeli jestem zapraszony na taką dyskusję, no to jest tylko tydzień wcześniej, że się dowiaduję i ja wtedy zaczynam przygotowania. Nie ma jakichś takich dyskusji, omawiań, nawet czasami się trudno dowiedzieć, kto będzie. Ja na przykład do końca nie wiedziałem, kto będzie właściwie. To się wydarzyło. Znaczy praktyka. Ale raczej nie, przepraszam, nie właściwie wiedziałem. Nie powiedziano mi, tylko to było trochę takie niepewne. Nie, przepraszam, właściwie nie powiedziałem. Nie, wiedziałem. Nie, to tylko miałem takie wątpliwości, kto rzeczywiście będzie, ale jakieś umawiania się to nie ma. Wiem, że jest przygotowanie z tamtej strony. Tam w zespole LIS-a pracuje 10 osób, które tworzą pewną reżyserię, prawda? To wiadomo jest tak zrobione, żeby maksymalnie poprzeć homoideologię. To po prostu jest zrobione jako program homopropagandowy. I tam są przemyślane szczegóły, to, że pokazują te lesbijki, no czuły obraz, no bo biedne, kto się nie rozczuli, kobiety z dzieckiem, jak się kochają, prawda? Więc stwarza się taką sytuację, gdzie właściwie ja jestem zapraszany tylko jako obiekt do bycia, prawda? Gromadzi się 100 argumentów za homo, a ja jestem zapraszany jako taki gejożerca, który przez swoje jakieś najlepiej zachowania agresywne, głupie, ma tylko potwierdzić ich tezy. Jakiegoś umawiania się nie ma. No chyba tutaj nie miałem żadnego partnera, żadnego sojusznika. Najwyżej tuż 10 minut wcześniej mogę z kimś się umówić, ustalić, jak było w innych programach, ale tutaj byłem sam. Co też spędzałem ten czas, gdy tam wcześniej przyjechałem na skupieniu, jeszcze przemyśliwaniu. Więc to jest kwestia indywidualnego. Ja wiem, że LIS przygotowuje zespół tak, żeby to wyszło maksymalnie pozytywnie dla gejów, prawda? A żeby mnie to, ja bym możliwie, żeby mnie najbardziej ośmieszył, to takie metody wyprowadzenia mnie z równowagi. Chociaż myślę, że LIS jakoś tak wobec mnie się zachowuje jednak z respektem. Tak? Ja czuję, że jakoś takich brudnych sztuczek we mnie nie stosuje jak Żakowski. Na przykład myślę, że Żakowski jest wiele gorszy niż LIS. Że mogę powiedzieć, że ogólnie też w rozmowie on postępuje wobec mnie fair. Ale samo przygotowanie takie, no to jest, no, ma na celu maksymalną apologię homoideologii. I co jest korzystne, to mi się wydaje, że to jest jakby egzamin, który z reguły mi się wydaje, że jestem jedyny przygotowany tam. Nie wiem, że to było wczoraj, prawda? Bo ja wiem, to jest dla mnie wielka szansa. Ja wiem, szczególnie, że ten temat przygotowuję się, jakby się trenuję, myślę, przemyśluję, pytam kolegów, też miałem tam z przyjaciółmi taki na dodatek przygotowań, taki test, żeby mnie atakowali maksymalnie jak tylko mogą, wszelkimi. I byli tak się wczuli w rolę, że byli 3 razy gorsi od tych wczoraj. Także, tak mi dokładali ze wszystkich stron. Ale to jest taki trening, że się tak przygotowuje, że naprawdę najpierw to w ogóle mnie dosłownie nie dopuszczali. Więc musieli łaskawie mnie dopuścić w ogóle. Więc po takim, więc ja bym powiedział, że to, co ja wczoraj przeżywałem, to było małe piwo w porównaniu z tym, co przeżyłem w sobotę wieczór. Miałem taką wspólnotę, właśnie to byli moi przyjaciele z duszpasterstwa studentów, teraz to już rodziny, dojrzałych, poprosiłem, będziemy problem i poprosiłem, atakujcie mnie, krytykujcie jak geje. No to jak poszli, to podzielają się w czuli rolę. Ale to było dobre, bo to po prostu tak mnie stłukli, obili, że w porównaniu z tym, co oni mi powiedzieli w sobotę, to powiedziałem, że było słodko. Kopali, spluli, w ogóle tak zryzywali. A to jest dobry trening właśnie, to jest, ja się tak przygotowuję do tego. No, znaczy to traktuję tak, jak do debaty prezydenckiej się przygotowuje człowiek, że wiem, że idę, zastanawiam się na to, co najgorsze. No, co największe chamstwo, brutalność, fałsz. Oczekuję tego, co najgorsze. No a przyjaciele mnie w tym trenują jeszcze. No i potem no, widać skutek, znaczy to ich no widać, że oni byli nieprzygotowani. Oni po prostu też w Warszawie są, często biorą udział w tych programach i mnie to zapraszają raz na kilka lat. Ja więc ja to przeżyłam, przygotowuję, znaczy podobno na sympozjach, sesjach. Ja widzę, że inni ludzie tak jakby przyjeżdżają z tramwaju, wchodzą. No nie, coś tam się pomyślą, ale to jest tylko korzystne dla mnie, no bo oni są kompletnie nieprzygotowani. A ja tutaj mam plan, taktykę, no, i to jest tylko dobre dla mnie. No najpierw przyjaciele mówią mi, że w tych programach wychodzą na zwycięzcy, że nawet tak nie korzystaj z sytuacji jak wczoraj, 1-4, że właściwie to było zwycięstwo, że osiągnąłem to, co chciałem, znaczy kilkanaście ważnych argumentów posłałem w eter na 3,5 miliona, to jest teraz, może każdy wejść, oglądać i to zaczęło funkcjonować, te 60-40%, o to mi chodziło, reklama książki Kuby, no właściwie zrealizowałem mój plan, więcej niż oczekiwałem. Dlatego no, chętnie w tym biorę udział, bo wydaje się, że to jest na plus. Że... I poza tym takie wystąpienie dodaje otuchy, odwagi państwu, tym zastroszonym ludziom. To jak ludzie są jakby przytłoczeni tym ogniem artyleryjskim, boją się ruszyć. A ja jestem taki harcownik, który wyjeżdża przed linię, mówi, da się, nie bójcie się, patrzcie się, to jest słabe. No. To jest intelektualnie zmurszałe, po prostu ludzie się boją, a ja po prostu jakby biorę kopię i ruszam. No to się wali, przecież to są absurdy, ludzie. Intelektualnie no, to jest... I tak dodaje odwagi państwu, po prostu w oczach całej Polski pokazuje, z jakim absurdem mamy do czynienia. No. Oczywiście ja jestem biednym, ograniczonym grzesznikiem, jeżeli coś mi się udaje, to dzięki Panu Bogu i rodzicom i Państwu. Zresztą bo wczoraj się modliło za mnie przynajmniej kilkaset osób. No. Ja wysłałem, ja na listach mam 1500 osób, wysłałem do wszystkich, tak żeby się jedna trzecia się modliła. Margaretki się modlą, także trzeba powiedzieć, jeżeli coś się udaje, pomimo mojego niedołęstwa, grzeszności, to jest dar Boży przede wszystkim, ludzie, którzy się modlą. No. To jest... W Niemczech też się modlili za mnie. Teraz co mi pokazał przyjaciele, rodzina, 8 dzieci, 10 dzieci, niewinne dzieci się modlą za mnie. O właśnie, to trzeba powiedzieć, jeżeli coś się udaje, modlitwa niewinnych dzieci. Tej ponad setki, do której istnienia się przyczyniłem przez pomoc w powstaniu tych małżeństw. Więc to jeżeli, to oni to. Więc nawet tak nieudolne narzędzie jak ja z taką pomocą coś się udaje.
A czy spotkał się ksiądz poza programem z jakąś objawą niechęci, czy lekceważenia, ale poza programem. Czy to w ogóle nie ma znaczenia? Nie miało. Zwłaszcza od Lisa na przykład.
Nie, od Lisa Lis się zachowuje poprawnie. Znaczy on jest, myślę, przekonany co do ideologii, to przeprowadza, ale tak w kontakcie, no to wszyscy jesteśmy uprzejmi. Ja oczywiście też na to uważam, żeby być... No szanuję, ja też szanuję tych ludzi, prawda? Mnie usadzali naprzeciwko geja, podaję rękę.
Oni księdza szanują.
No więc jak szanują, no to można się przekonać, jak państwo... Znaczy tam jest zachowanie poprawne, prawda? Natomiast jak oni szanują, no to mogę powiedzieć, że taki eksperyment, niech państwo wygooglają, wpiszą ksiądz Dariusz Oko, i tam się pokaże wiele linków i niech państwo wejdą na strony gejowskie, gdzie są moje artykuły. Znaczy, ja to jestem klasykiem i muszę powiedzieć, i proszę przeczytać wpisy gejów, którzy co tam piszą, prawda? Jaki to jest potok nienawiści, chamstwa, gruźb. Jak mówią, no na przykład takie określenia o morderstwie, o gwałcie, że oni by tego oko zgwałcili, no nie? Zbiorowo, no czyli by zamordowali w ten sposób, no. I to wisi na tych stronach i to nikt się tu nie oburza, prawda?
Nie chodzi o uczestników programu. Czy oni przenoszą te poglądy również na swoje?
Znaczy uczestnicy programu, ci co wczoraj byli, widownia, podobno to jest raczej przypadkowo. Znaczy ja myślałem, że nie tak dobierają sobie, ale to podobno kto zgłasza się, kto chce, że oni się zgłaszają, ich przyjmują, ale ta widownia, obawiałem się, że będzie taka pro-homo, ale chyba taka dość neutralna chyba.
Nie, ale chodzi mi o dyskutantów.
Nie, tutaj jesteśmy mili dla siebie.
Znaczy, zresztą,
ja już teraz nawet z nimi nie szukam kontaktu, no bo no, ja znam ich poglądy, takie mówienie. Znaczy przed samym programem no, to staram się maksymalnie koncentrować. To ja, oni tam coś gadają, piją, a ja jestem zamknięty w garderobie i tak się modlę, koncentruję, no bo no, idę na ważne dzieło. Ja mam szansę, ja przemówię do kilku milionów ludzi. Ja nic jakieś takie głupoty opowiadać, no bo jak z nimi będę rozmawiał, no to będą tylko takie, no takie bagatele, takie rzeczy bez znaczenia, to mnie rozprasza, dekoncentruje. A ja wiem, że teraz będę przemawiał do kilku milionów ludzi. I ja chcę im wysłać maksymalnie wiele takich pershingów sensu, takie piguły. Ja po prostu staram się iść jak lotniskowiec, kapitan lotniskowca amerykańskiego, który ma wszelkie uzbrojenie i masę amunicji i tylko wysyłam pershingi sensu. O to mi chodzi. A jakbym nic nie rozmawiał przed czy po, to nie ma sensu, to nie zmienia, to mnie dekoncentruje. Po prostu wchodzę, mówię swoje i wyjeżdżam. O czym z nimi gadać?
Tak, ja już kończę, proszę się nie obawiać. Jeszcze może będę miał szansę. Proszę bardzo, pani.
Ja tylko króciutkie pytanie. Czy ksiądz nie uważa, że nie powinniśmy stosować określeń typu gej, bo to bardzo jest im na rękę w jakiś sposób, bo to taki wesołek, prawda? Profesor Chodakiewicz ma to polskie określenie, wesołek właśnie, i stosuje go w swoim pisaniu. I mnie, powiem szczerze, dosyć razi to przyjęte w polszczyźnie gej, bo to nie są żadni geje, to jest obrzydliwe, przepraszam bardzo, zboczenie i tyle. I nie jest to nic wesołego.
Tak, ja też chciałem księdza na to złapać, bo to jest przejęcie języka wroga, prawda? To gej to nie jest homoseksualista, a pederasta, który był kiedyś określeniem biologicznie właściwym, to już w ogóle za to kara śmierci, ale ksiądz używa geja.
To wytłumaczę, dla dwóch powodów używam. Po pierwsze, nie wszyscy homoseksualiści są gejami. Gej to jest określenie człowieka, który jest dumny, jest aktywistą, jest dumny z tego, jest walczący, jest taką szpicą, która walczy o właśnie nie tyle homoseksualizm, co interesy homolobby, który jest z tego dumny, czy oficjalnie, który się cieszy z tego tak oficjalnie. Więc nie, a są homoseksualiści, którzy albo w ogóle się wstydzą tego, nie chcą się wyleczyć, nie szczycą się z tym, albo też nawet jak są homoseksualistami czynnymi nawet, to nie podzielają wszystkich te homolobów. Na przykład są przekonani, że to małżeństwo nie jest dla nich. Tak, aktor Poniedziałek dokonał coming outingu, powiedział, że on jest taki, ale nigdy by nie adoptował dzieci. Bo widział na przykład jakieś dziecko, dziewczynę 16 lat adoptowaną przez parę gejów, mówi, to jest katastrofa. Więc są różni geje, trzeba pamiętać. Są tacy, którzy mają te skłonności, ale nigdy ich nie uaktywniają. Żyją porządnie, no mają taką skłonność, taki ich krzyż, więc jest cała skala u homoseksualistów. Natomiast to aktywne takie jądro lobby gejowskie nazywa się gej i to jest dobra klasyfikacja. Na przykład na takiej wielkiej paradzie w obronie rodziny w Paryżu w styczniu byli też homoseksualiści, którzy popierali, którzy byli przeciwko związkom homoseksualnym adopcji dzieci. Mówili, że to nie jest dobre. Mówili, my jesteśmy homoseksualistami, nawet może czynnymi, ale nie uważamy, żeby była dobra rodzina czy adopcja. To jest jeden powód. A drugi jest techniczny, ponieważ ja w takich spotkaniach staram się maksymalnie wiele przekazać, to słowo homoseksualista jest zbyt długie. Po prostu zabiera mi więcej czasu. A ja po prostu, no i ja staram się być jak karabin maszynowy, mam tyle do powiedzenia. Ja wiem, że dalej piątym zdaniem mi przerwą. Więc jak mówił homoseksualista, to zdanie to jest bardzo komplikuje zdanie, bo muszę to używać co drugie zdanie i to bardzo spowalnia przekaz, spowoduje, że ja powiem dużo mniej. A jak mówię gej, to ja o wiele szybciej idę. To, więc to jest taki powód praktycznych, bojowych powiedzmy.
Tylko dodam, proszę zauważyć, co robili Sowieci z językiem. Właśnie wprowadzali skróty. Gęsek, obkon, bo to było dobre, łatwiejsze w użyciu. To jest pułapka moim zdaniem. I można w nią wpaść. Proszę bardzo, Stanisław Iskra.
Jeszcze panią zapytamy jak kolami zaraz i pani, tak?
Księże profesorze, ja mam następne. Często używanie takie namiętne słowa bydło mnie mocno zastanawia. Są tacy blogerzy, którzy widzą, ja się na tym nie znam, ale którzy znajdują jakieś paralele do Talmudów. W Talmudzie podobno jest tak, że człowiek niewierzący w religię judaistyczną nie jest inną wiercą czy innym człowiekiem, tylko że jest traktowany jako rodzaj zwierzęcia jakiegoś tam inteligentnego i niektórzy uważają, że to gdzieś u niektórych ludzi to zamiłowanie do słowa bydło się stąd bierze. Ja nie wiem.
Nie, tylko nie żyd.
Znaczy, ja nie mam wiedzy na ten temat. No, być może, ale to musiałby jakiś specjalista od Talmudu się wypowiedzieć. Ja na Talmudzie się nie znam.
To bardzo jestem ciekaw, państwo myślę też, jak są Holandią. Czy to prawda, czy nieprawda z tymi gettami?
Nie, to przede wszystkim. To chodzi o grupy w centrum Amsterdamu, które są super aspołeczne. W stosunku do nich jest bardzo dużo zarzutów. Molestowanie homoseksualistów jest po prostu jednym z bodaj 200 zarzutów, jakie są im stawiane. I dlatego oni są, takie plany są miasta, żeby ich wyrzucić poza centrum. Problem polega, jeszcze jest przemilczana informacja, co to za grupa. Bo to jest politycznie niepoprawne powiedzieć, co to jest za grupa. A to są Marokańczycy. Ale Marokańczycy urodzeni już w Holandii. Więc nie można ich wyrzucić do Maroka. Oni są obywatelami Holandii, natomiast w swoim postępowaniu całkowicie wrodzy wobec otoczenia w kraju, w którym się urodzili. Natomiast prasa, u nas to był przede wszystkim Fakt, wyłapała przede wszystkim te molestowanie homoseksualistów i zupełnie zmieniła proporcje. Więc warto wiedzieć, że to jest po prostu jeden z bardzo, bardzo wielu zarzutów wobec tej grupy i nie najważniejszy. A żeby nie używać fałszywych argumentów, bo to podważa czasem całą wypowiedź. To
wszystko. Proszę powiedzieć jeszcze, pani tam mieszka?
Ja po prostu, nie, ja mieszkałam w Holandii, więc ja mogę czytać zarówno tę angielskojęzyczną prasę, jak i holenderską. I na przykład w holenderskojęzycznej prasie tam nigdzie nie jest napisane, ale na forach internauci to piszą więcej.
Proszę bardzo, tu pani.
Właśnie chcę szczególnie pani podziękować za korektę. Właśnie to dzięki temu zmądrzałem trochę, no bo ja też opierałem się na tych wiadomościach prasowych. A pani bliżej nakreśla sytuację, no to jest pocieszające, że nie jest aż tak źle, że to chodzi nie tyle o chrześcijan, co o no, muzułmanów tam, które mają z nimi duże problemy.
Ale tutaj to nawet nie wiem, czy muzułmani, to jest zupełnie tak.
Multikulti.
Znaczy po prostu chuligani miejscowi.
No tak, myślę, że to najlepsze.
Proszę bardzo.
Ja nie wiem, czy z mikrofonem trzeba, czy może...
Może głośniej, bo nie słychać.
Tak, tak, z mikrofonem. Ja się nazywam Teresa Król, jestem redaktorem książek i współautorem do wychowania się w rodzinie, które zostały ostatnio właśnie, może nie tak ostatnio, bo od półtora roku mniej więcej, zaatakowane właśnie przez Stowarzyszenie Gejów. Stowarzyszenie Starunia nazywa się Pracownia Różnorodności. To jest Stowarzyszenie Gejów, Lesbijek, Osób Transseksualnych, Biseksualnych i Queer. Queer to znaczy
dziwaczne
takie podwalenia. I teraz rzecz w tym, że to stowarzyszenie otrzymało w zeszłym roku 630 tysięcy złotych na lustrację podręczników szkolnych i lustrację podręczników szkolnych. Czyli o ile te treści homoseksualne istnieją w podręcznikach szkolnych. I przebadano 51 podręczników, z czego nasze wszystkie wychowania dzieci w rodzinie do biologii i do wiedzy o społeczeństwie. I się okazuje, wydany został raport, można wejść na stronę internetową, SPR, czyli Stowarzyszenie Pracownia Różnorodności. Tam ten raport państwo znajdziecie. On ma 190 stron.
I są opisane właśnie ich wyniki, no wyniki językiem właśnie, to co ksiądz mówił co chwila, ja jestem głównie tutaj, moje nazwisko jest przywoływane, ale się tym za bardzo nie przejmuję, bo po prostu trzeba być mocnym, ale rzecz w tym, że właśnie nasze podręczniki są homofobiczne, że jesteśmy heterocentryczni, ja może przeczytam maleńki jeden fragmencik.
Tak. Może pani potrzyma
mikrofon. Ja pokażę okładkę tegoż
raportu.
O, raportu Zmowa Milczenia. Czterech ekspertów zostało, czterech ekspertów zostało powołanych do opracowania tej Szkoły Milczenia. To jest profesor Zbigniew Lestarowicz, Jacek Kochanowski. Słuchajcie, Lestarowicz jest naprawdę plaster miodu. To jest plaster miodu, to jest super, rzetelnie, naukowo opracował bez mowy nienawiści. Ale gdybyście przeczytali profesora Kochanowskiego, właśnie genderowca, który się wodzi tu z Krakowa, z Uniwersytetu, to tam są notki biograficzne. Doktor Krzysztof Mąż Zielonej Góry, były dyrektor Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli, doktor Robert Kowalczyk. Więc tych czterech ekspertów opracowało tenże raport. Raport poszedł do Sejmowej Komisji Edukacji, do wszystkich posłów, do Senackiej Komisji Edukacji, do Ministerstwa Edukacji Narodowej i do wszystkich rzeczoznawców podręczników, ponieważ twierdzą, że rzeczoznawcy podręczników teraz winni absolutnie przy dopuszczaniu jakiegokolwiek podręcznika sprawdzić, czy tam są treści sprzyjające homoseksualistom. No, jeśli nie będzie, podręcznik się nie nadaje do użytku szkolnego. Proszę Państwa, co jest najgorsze, najgroźniejsze w postulatach, tak zwanych wnioskach i rekomendacji do Ministerstwa Edukacji Narodowej jest postulat, żeby zmienić treści programowe. Czyli biologia ma być zmieniona, wiedza o społeczeństwie i nasze do wychowania życia w rodzinie mają wprowadzać obowiązkową edukację seksualną od pierwszej klasy szkoły podstawowej. To jest postulat dla Ministerstwa Edukacji Narodowej właśnie. Myśmy już wystosowali, ja pokażę, zresztą jaka manipulacja, podręczniki do wychowania do życia w rodzinie. To jest ten jedyny podręcznik aktualny do gimnazjum w tej chwili, ale to jest właśnie pod naszą redakcją. Zaczęło się od tego, od tej ilustracji sprzed półtora roku, żeby maleńki podrozdziałek, chyba miał 8 wersów, pod tytułem Zawrócić z drogi, czyli że jest możliwa terapia reparatywna. O ten pasus wszystko zaczęło, ta wojna się zaczęła, dlatego że no, najgorszym dla środowiska gejowskiego jest gej, który nie jest wesoły i który się przyznaje, że się chce leczyć. I wzięliśmy się na literaturę naukową zachodnią. To była wojna, pamiętam, że pan minister Hall nawet osobiście do mnie dzwoniła, żeby koniecznie ten rozdziałik usunąć. To usunięcie trwało około półtora roku. W tej chwili idą dalsze żądania. Jak widzicie Państwo, zmiany podstaw programów, co jest niezwykle groźne, bo nasze podstawy programowe są prorodzinne, jeśli chodzi o wychowanie życia w rodzinie. I przez to też bardzo krytycznie na przykład ja przeczytałam fragmenciki, na przykład fragment z tej recenzji obszernej, 190 stron liczącej, na przykład, że ten podręcznik właśnie wychowanie się w rodzinie zawiera niewybredny na rodzinę wyraża, że przedmiot przygotowujący do życia w rodzinie ma służyć zaklinaniu rzeczywistości, ignorowaniu przemian i tępej, nachalnej reprodukcji modelu konserwatywnego. Na przykład jeszcze jest takie, że tak, zarzut, że propagowany jest katolicki model rodziny nadający mu zabarwienie negatywne, określone jako reprodukcja katolicko-konserwatywnego związku. I oczywiście to, że jest homofobiczna mowa nienawiści, to jest no, w co drugim zdaniu, że jest mało tego, nawet podręcznik napisany przez byłą komunistkę, która pisze, że niektórzy uważają, że homoseksualizm jest chorobą, paranoidalnie został tak przewrócony, że ona też jest homofobem. Jest tutaj i nie wzięto pod lupę podręczników, na przykład asystentki pana Starowicza Lach-Długołęckiej i pana Jestrzebskiego, którzy napisali też podręczniki w 2000 roku, ale też napisali zgodnie z ówczesnym stanem wiedzy. Zatem też musiały być skrytykowane, więc wybiórczo potraktowano, zmanipulowano, wzięto tylko te podręczniki, które są oparte o naszą antropologię prawnie chrześcijańską, to prawda, my się tego nie wypieramy, a tamtych jakby swoich już podręczników nie wzięto pod lupę.
czyli jest to wyrywkowe. Pani Wasylewicz Petrowa, można wejść na stronę Kaju i tam przeczytać artykuł Zamach na podręczniki. Ona pierwsza mi uprzedziła jeszcze w listopadzie, że właśnie już ten zamach na podręczniki się szykuje. I ona napisała artykuł, który w tej chwili już to Stowarzyszenie Gejów Lesbijek powołało, zwróciło się do Rady Etyki Mediów, zaskarżając ją znowu o homofobię i tak dalej, o nieprawdy. Więc walka cały czas się toczy. No jeszcze jeden taki smaczek muszę już na koniec. To proszę zobaczyć, jak oni są, to właśnie wizja ich skrzywdzonych. Napisano tak. Niezbędna jest natychmiastowa, radykalna reforma podstaw programowych. W tym i w przeciwnym razie polska szkoła wychowywać będzie kolejne pokolenia homofobów i ksenofobów, a kolejne pokolenia młodych osób nieheteroseksualnych i transpłciowych skazywać będzie na katusze związane z odrzuceniem pragnień i potrzeb identyfikacji w imię życia zgodnego z ideologiczną normą. Czyli będziemy skazywać na katusze, jeśli nie wprowadzimy obowiązkowej edukacji seksualnej od pierwszej klasy w związku z tematyką progejowską. Więc to jest o tyle, proszę Państwa, ja myślę, my w maju, ja tutaj też będę prosić, przy okazji nawet głośno wyrażę swoją prośbę do wychowawcy. Majowy wychowawcy, jako że jestem też zastępcą redaktora wychowawcy na czasopisma dla nauczycieli i wychowawców katolickich, cały poświęcimy polityce genderowej i myślę, że tam również, ewentualnie na naszej stronie, zawiesimy też protesty, które, ale proszę Państwa, nie internetowe, nie zbiorowe, tylko indywidualne listy, wzory takich listów, jeśli idą prace. Ja 3 lata pracowałam w Ministerstwie Edukacji Narodowej przy ministrze Handke i wiem, że pod koniec roku każdego kalendarzowego NIK ma obowiązek sprawdzić, ile skarg płynęło i na jaki temat. Jeśli powyżej 200 skarg, reaguje NIK. Czyli jeśli będzie ponad 200 listów i załóżmy, jeśli oni dociskają ciągle ministerstwo, bo ja mam sygnały z ministerstwa, że są ciągłymi, że tak powiem, tam wizytatorami. Oni się minią za wizytatorów, mało tego, uzupełniają sobie prawo. Jedno z 8000 stowarzyszeń, jest około 8000 w Polsce stowarzyszeń fundacji, ono jedno uzupełnia, chce sprawdzać podręczniki. Pytanie dlaczego? Dlaczego nie Stowarzyszenie Rodzin Katolickich? Dlaczego nie Polskie Stowarzyszenie Nauczycieli? Dlaczego ono jedno ma akurat lustrować i mieć ten przywilej, prawda?
To proszę podać tą stronę, na jakiej mamy się
podzywać. Dobrze, więc na stronę wychowawcy, redakcja@wychowawca.pl, my tam będziemy, to znaczy jest strona lekcyjna, ale strona www.wychowawca. Ja myślę, że w maju to trzeba też porządnie przygotować, proszę Państwa, żeby te argumenty, a propos tego, żeby rzeczywiście no, uchronić dzieci i młodzież, prawda? Czyli zmiana podstaw programowych jest decydująca, ponieważ wtedy ktokolwiek by nie pisał podręczniki, nawet ja bym pisała, musiałabym pisać do podstaw programowych, inaczej podręcznik nie będzie przyjęty. Czyli rewolucja wtedy będzie w tym względzie, że będą i nauczyciele musieli uczyć, oni planują też przeszkolenie nauczycieli w tym względzie, i nauczyciele, i podręczniki, i programy, i ćwiczenia, wszystko w kierunku polityki tej genderowej i homoseksualnej.
Dajmy może innym szansę, a z panią można...
Czy ten fragment już został usunięty od reparatywnej terapii?
Tak, musiał być usunięty, bo inaczej podręcznik...
Czyli homoterror już działa. No znaczy o tym, no to co jest realizowane, się książka pani Kuby to opisuje, to jest szczegółowa strategia, to ma być wszystko tak realizowane, ale to mało jeszcze, na zachodzie już w Niemczech wprowadza się seks do przedszkoli, jest powiedziane, że już małe dziecko, że niemowlaki muszą mieć seks i na przykład są instrukcje dla rodziców, że nie mają przeszkadzać dzieciom w czynnościach seksualnych już w przedszkolu, tylko jeszcze mają wtedy pilnować, żeby nie robili tego razem, ale osobno mogą. I że w każdym przedszkolu ma być kącik seksualny, taki różowy kącik. To ma być standard. Po prostu i to jest polityka, i to już jest w Niemczech realizowane, jeżeli jakiś rodzic się sprzeciwia, to grozi mu nawet więzienie albo odebranie prawa opieki nad dzieckiem. W Niemczech byli tacy chyba radykalni chrześcijanie, jakaś grupa przekonanych, którzy nie chcieli pozwolić dzieciom wysłać do tego. To ojcowie trafili nawet do więzienia. To jest po prostu homoterror. A tu przyjaciele z Niemiec mi piszą, że się też modlili za mnie, bo mają te problemy. Niedawno w Monachium dostali pismo właśnie w tym stylu, że 10% młodzieży jest homoseksualna i trzeba im pomóc, ratować. Dlatego prosili mnie o liczby dane, co się dzieje. To jest, proszę Państwa, element strategii ogólnoświatowej. Jesteśmy poddawani homoterrorowi. I chodzi o to, żeby chwycić młodzież, zniszczyć młodzież. To jest taki krótki program
ateizacja przez seksualizację. Zgodnie z radą ucznia Freuda, Rudolfa Walsza, który mówił, nie walczcie z Kościołem przeciwko, tylko seksualizujcie młodzież, reszta przyjdzie sama. Rzeczywiście, seksualizuje się młodzież, no i oni stają się narkomanami seksu, niezdolni do małżeństwa, niezdolni do religii. I to jest zniszczenie lewackie gorsze niż marksizm, ponieważ na przykład nazizm nie zniszczył rodziny ani gospodarki. Dlatego Niemcy mogli się szybko odrodzić, bo rodzina została nietknięta. Komunizm no, niszczył rodzinę, ale nie tak bardzo. Natomiast tutaj niszczy się istotę człowieczeństwa, istotę rodziny, miejsce, w którym kształtuje się nawet człowieczeństwo. Więc to jest uderzenie o wiele gorsze, no bo jeżeli będzie rozwalony człowiek, rodzina, no to wszystko będzie rozwalone. I oni to robią po prostu, żeby panować nad światem, ale tak krótkowzrocznie, bo nie rozumieją, że jak po prostu rozwalą nasze społeczeństwo chrześcijańskie, już w dużym stopniu się to udało, to nie przyjdzie ich absolutne panowanie, tylko islam raczej. No. Ale to trzeba wiedzieć, że jesteśmy, to są no, kosmiczne, światowe zmagania dobra ze złem, Boga z szatanem, bo to jest ostatecznie program szatański. Ale ta pani z Holandii jeszcze.
Ale jeszcze można ogłoszenie.
Nie, to może to... albo na końcu.
Ale ogłoszenie już
ważne,
to jest ekspertka. Proszę Państwa, ogłoszenie krakowskie podwórko. Seksualizacja dzieci. Grupa Ponton, to jest ta słynna przy Wandzie Nowickiej, z tym obecnie pani marszałek. Będzie 16 marca w Krakowie i zachęcam Państwa, żeby tam być. Chodzi o to, żeby było nas jak najwięcej z tej strony, a nie tamtych uczestników. I żebyście zabierali głos wtedy publicznie. To jest tak, wychowanie seksualne, czyli skąd się bierze bocian. 16 marca, ja niestety mam tylko jedno ogłoszenie, więc mogę podyktować. Od 9.30 do 18.00 Instytut Psychologii Stosowanej Campus UJ, ulica Łojasiewicza 4. I teraz może podam, w jaki sposób się zapisać. Warto naprawdę tam być, żeby wiedzieć, co nam szykują. I zadawać pytania prelegentom, to są młodzi prelegenci, właśnie międzygenderowa też polityka. Już podaję. Kontakt. Małpa. Kontakt. Pierwszy wyraz. Kontakt. Potem małpa. Edukacja seksualna razem pisana. Kropka. edu.pl. Proszę się tam zapisać i najlepiej być tam i żeby być, wiedzieć, co nam szykują.
Dobrze, proszę bardzo. Potem...
Ja nie muszę mieć mikrofonu. Jak słucham Państwa, to wydaje mi się, że my znajdujemy się w jakimś takim, nie wiem, jesteśmy jakimś gettem, jakąś taką niesamowitą mniejszością, którą można zapędzić w kozi róg. I tak się stało już od 20 lat z prywatyzacją, dekomunizacją, później z lustracją i tak dalej. Teraz mamy gender, tak? Przecież nas jest bardzo dużo. Bez specjalnej agresji, właśnie tak jak ksiądz powiedział, z myłością, możemy to wszystko załatwić. Możemy to załatwić naprawdę bez wielkich środków, bez wielkiego poświęcenia, tylko jednak minimalne poświęcenie, nie tak, żeby sobie pogadać, tylko jedyne, minimalne poświęcenie, no jednak jest wymagane. I mnie się wydaje, bo ja akurat się nie zajmuję gender, jestem tu przez przypadek, że pierwsze działanie to należy księdza otoczyć to, co się nazywa solidarnością, tak? Czyli te osoby, które są tutaj, mają dawać wsparcie, żeby ksiądz się czuł bezpiecznie. Tak samo, jak wcześniej nie dawaliśmy wsparcia ludziom, którzy dekomunizowali, którzy byli przeciwko lustracji, ci wszyscy ludzie zostali sami. Przegraliśmy każdą rzecz po kolei. Jest tutaj okazja, żeby... Przegraliśmy wiele tych walk, do których należałoby wrócić. To myślę, że warto zacząć od tego, że jeżeli ksiądz taki pogląd po prostu normalny, naturalny prezentuje, to trzeba księdza otoczyć wsparciem, żeby człowiek, który robi rzeczy słuszne, był bezpieczny, był wyposażony w środki i mógł robić to, co jest naszym jakby wspólnym dobrem i wspólnym celem. Dziękuję.
No to może odwrócić albo przedłużyć to pytanie, czy ksiądz postulował, czy odczuwa potrzeby, czy też postulowałby już jakieś te formy wsparcia. czy może nie, czy może wystarczy, że jeszcze ksiądz może chodzić po ulicy spokojnie, bez ochrony, więcej niczego nie trzeba.
Nie o to chodziło, że księdza gdzieś tam pobiją, zabiją, tylko można nawet pomóc w organizacji, w czymś tam. To niekoniecznie musi być nie wiadomo co, ale żeby coś zacząć robić, wtedy coś się zacznie udawać, prawda? Bo jeżeli nic nie będziemy robili, to sobie pogadamy, pani tutaj, bo ja też, no, warto i panią wesprzeć, tak? No tak sobie pogadamy i pójdziemy. Tutaj, no, jest chyba, są osoby, które można by było wspierać, prawda? I wtedy coś się zaczyna tworzyć, coś zaczyna wygrywać.
Dziękuję. Czyli rozumiem, że szerzenie tej wiedzy, którą ksiądz prezentuje w różnych innych środowiskach.
No właśnie, szerzenie są różne sposoby. No, bardzo dziękuję za życzliwość. To oczywiście jest potrzebne. No, już wiele osób mi pomaga. No, wiele osób się modli w mojej intencji. Margaretki, wy też są obecne takie osoby. Za to bardzo dziękuję. Jestem wdzięczny. No, poza tym, no, takiej obstawy jak ksiądz Popiełuszko chyba jeszcze nie potrzebuję, się wydaje, chociaż pewne formy są, no, czasami używam, że w szczegółach nie mogę mówić, ale ja też mam, no, tam przyjaciół z tych kręgów służb specjalnych, także mi też dobrze radzą, no bo wiem, że jestem zagrożony. Zresztą, no, też ogłaszam, czy ja też ubezpieczam, mówię, że właściwie, no, moja śmierć by mogła trochę pomóc jak Popiełuszki, no nie, no, bo poszło na ich konto, ja mówię, jak to, czy coś... Poza tym, no, tak się ubezpieczam, że tą wiedzę, którą mam, to dzielę się z przyjaciółmi, także nawet jakby mnie wyeliminowali, to inni to wiedzą i rozwiążą tego użytek. No. To są, a poza tym, takich, no, miejscach niebezpiecznych rzeczywiście, no, to korzystam z pewnej opieki. Ale na razie takiej ostrej potrzeby raczej nie ma. Że jakby coś się zaostrzyło, to mam nadzieję, że mogę liczyć na państwa, gdybym, no, był przyciskany z której ze stron. To dziękuję, to rzeczywiście może się przydać. Znaczy, rzeczywiście o tyle pan słusznie powiedział, że no, tacy ludzie jak ja oczywiście przez przeciwną stronę chcą być zniszczeni różnymi sposobami, wszelkimi sposobami. Ja wiem więc, jakie to są sposoby, staram się wyszczekać, ale to jest jak wojna, na wojnie może być różnie. Mogę być w sytuacji, znaleźć się rzeczywiście bardzo trudnej, no i wtedy dam znać. No, mamy kontakt mailowy, tutaj przez pana też. No, ważne, żeby tak się sieciować, żeby mieć, no, tu internet jest zawsze takim dobrym narzędziem. Ale dzielić się materiałem, ja to mogę rozsyłać, bo ja dużo już napisałem na ten temat, to mogę panu przesłać, bo można tu, państwu przesłać, bo też ma chyba jakąś listę mailową, to ja mogę takie najważniejsze materiały na ten temat przesłać, ale na razie tak konkretnie to, takiej pomocy raczej nie potrzebuję, to raczej pani. Tutaj ona też jest na pierwszy linii, bardziej niż ja teraz, bo to rzeczywiście, bo teraz to uderzenie idzie w podstawy. Po prostu to jest uderzenie, chcą, po prostu oni jako chcą nam ukraść młodzież, chcą nam zdemoralizować młodzież. Bo ja to dobrze znam z zachodu, po prostu młodzież, która staje się seksalkoholikami, no to jest stracona dla rodziców. To jest centralny punkt, teraz walka o młodzież. Ja byłem 10 lat na zachodzie i dzieci dla najbardziej wierzących rodziców odchodzą, no bo no, mają jak wszyscy pragnienia seksualne, jak im mówią rób to, rób co chcesz, no to rodzice stają się tylko taką zawadą w zabawie. I właściwie, jeżeli nie ma mocnej wspólnoty religijnej, jak no katechumenat, ja to znam, to właściwie wszystkie dzieci, no, wchodzą w seks i odchodzą od rodziny, od kościoła. Właśnie to jest tak, demoralizacja drogą do ateizacji. I tutaj, no, mamy jeszcze substancje, ilość, i o to trzeba szczególnie walczyć, bo mamy jeszcze porządną szkołę, programy. No ale jeżeli te idee, o których ja państwu mówiłem, jeżeli wejdą jako obowiązkowe programy, musi uczyć, że gender jest super, homo jest super, no to będzie zatrucie korzenia. To już po prostu wtedy jest nasza tradycja wiara jest skazana na śmierć. Więc teraz taki centralny punkt zmagań to jest właśnie u pani król. To ona przede wszystkim trzeba pomocy, więc teraz powiedzmy, ona jest naszą hetmanką. Więc wszelką życzliwość, którą państwo dla mnie mają, to proszę teraz skierować na panią król, bo teraz ona jest wokół cyklonu. Ona teraz jest front woman, powiedzmy, jest takim osobą, która oczywiście najbardziej potrzebuje wsparcia, bo tu teraz centralna bitwa rozgrywa się pod jej dowództwem. Także wszystkie siły, co państwo, teraz na pani
król. Jeszcze powiem,
dajmy szansę innym. Panią na koniec zostawimy. Jacek Smagowicz.
Tak, na początek to trudno mi się zgodzić z tym, że nazizm nie niszczył rodziny. W Niemczech tak, ale w Polsce niszczył. Więc prosiłbym, żebyśmy ważyli słowa. I stąd mówię, na ten gender trzeba patrzeć troszeczkę jak na fragment czegoś, co było w latach właśnie okupacji niemieckiej, bo pierwsze plany Zjednoczonej Europy i między innymi niszczenia rodzin polskich, to wyraźnie Fritz Walter był taki gość, który to w 1943 roku opracował instrukcję, tak przypominam. więc należy głęboko sięgać w genezę Unii Europejskiej i popatrzeć, kto jest dyskryminowany. Polacy, katolicy, rodziny wielodzietne i szkoła. To jest. Gender tylko jest, można powiedzieć, według mnie narzędziem, zwłaszcza, że ja pamiętam, że za pani Jarugi, kiedy była wicepremierem, prawdopodobnie, nie pamiętam, czy wicemarszałkiem, to 2 miliardy euro było na maszerowanie, na te parady. Przecież 2 miliardy euro przychodziło legalnie i rząd polski się musiał rozliczać z tego, z wydanych. Więc ja się zgadzam, że jest to światowa, można powiedzieć, Polska jest w tej chwili po Hiszpanii, Włochach, Francji, bo tam już to zaistniało, Włoszech się jeszcze próbują bronić, to jesteśmy, my zostaliśmy ostatni. Trzeba to popatrzeć, jak na broniliśmy się przed czerwoną zarazą, to teraz przed tym gender. Otóż słuszna jest konkluzja końcowa, bo ja nie mam szans, na, że tak powiem, dopowiadać, bo nie oglądam Lisa, u mnie nie kupuje się Gazety Wyborczej, w domu jest zakaz w ogóle. Natomiast chodzi o to, żeby ta postawa duchowa, o której ksiądz powiedział, była powszechna. I otóż mówię, że mamy jeszcze sojuszników. Bo ja wiem, że jeżeli byłem na przykład przesłuchiwany i do mnie SBK mówi, gdybym mógł, to bym dał panu 25 na dupę. A ja mu powiedziałem spokojnie, po Pawłowemu, z miłością, gdybym mógł, to bym cię zastrzelił. I teraz jest problem, bo ja przyszedłem przygotowany nie na gender, tylko na mowę o miłości nienawiści. Otóż ksiądz Jerzy Popiełuszko był dwukrotnie, cieszę się, przywoływany. To jest dla mnie kapłan, który podnosił nas z kolan. A z kolei system tego kapłana rzucił nie tylko na kolana, ale i do wody. Więc ja uważam, że nie możemy dać się ogłupiać, cieszyć się tym, że jesteśmy u Lisa, czy tak dobrze wypadamy, czy nie, bo te 3,5 miliona, do których pan dociera, to ja założę się, ono czeka z kolei, na kolejny, ono żyje nawet, na kolejny poniedziałek, bo tam znowu zobaczymy jakieś tam ekscesy u Lisa. A pytanie moje zasadnicze, moje wnuczki też już wiedzą, że Lisa nie wolno oglądać, bo jest to zdrajca. Jest to zdrajca mojej ojczyzny. Ja nie mogę przyzwolić na to, żeby za pieniądze polskich podatników i tak dalej moja Polska była krzywdzona. Otóż ja się już kłóciłem wiele razy i przyznaję się do tego, że mnie będzie ciężko dostać się do nieba, ale ja nie chcę, żeby moje wnuczki były krzywdzone. Jestem taki może trochę chrześcijanin, nie takie modelowe. I otóż wyraźnie kłóciłem się i opieram się na to, a czytam dokumenty Kościoła również. I Leon, papież Leon XIII zwrócił uwagę na to, że miłować należy Boga, ojczyznę i rodzinę. I ba, tenże papież powiedział, że należy go bronić przed wrogami mojej ojczyzny. Czyli czasem język, ja powiem, może nie nienawiści, ale konkretu. Paszą won. Nie wpuszcza się diabła na Ziemię Świętą. Jest może istotny, być możliwe, nie oglądałem. Jeżeli ksiądz w ten sposób tam walczył z tymi sługami szatana, to chwała mówię księdzu. Jeszcze, bo mnie interesuje, co dalej? Aha, chciałem to powiedzieć. Otóż pierwszy zapór przeciw gejom dał Kraków. Przypomnijmy sobie, to tutaj nawet prezydent Majchrowski nie wyraził zgody na marsz dla nich. Trzeba iść tym torem. Jeżeli młodzież polska wychodzi i broni sama się, bo ona jest osamotniona, bo otaczają ją pałki policyjne, właśnie tego typu rozmaici dziennikarze, to ja zawsze sobie przypomnę pewien fakt. Jak chowano tu naszej świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, to TVN-owska stacja nie miała prawa nawet transmitować, bo to Krakowa nie wymusili na tym. Przypominam ten fakt. Uważam, że wszystkie ruchy są w tej chwili potrzebne, ale w tej chwili powinniśmy, starzy ludzie, otaczać młodzież. Jeżeli młodzież polska walczy z genderyzmem czy z czymkolwiek, to powinniśmy być naturalną jej osłoną. Bo nasze życie jest też jak trawa, przemijemy i tak dalej. I nie ma co się pieścić w domu, oglądać Lisa, tylko jeżeli młodzi, którzy są zagrożeni najbardziej, będą się bronić, to my starzy powinniśmy tam przy nich stać i pierwsi być nawet przed nimi. Dziękuję.
klucza.
Dodam Jacek Smagowicz, weteran Solidarności.
No, zgadzam się z panem Zasadniczo, tylko co do Lisa, no, no ja widzę jednak sens, ja, no, zresztą jak każdy, no, ja staram się ocalić każdego człowieka i to ogląda kilka milionów ludzi, do których można trafić.
Ja nie oglądam, więc nie mam szans.
Ja też, ja w ogóle nie mam telewizora, więc ja w ogóle nie oglądam. Ale no, ja myślę też jak Jezus, no Jezus szedł do prostytutek, do faryzeuszów, bo ci ludzie, to są nasi bracia i siostry, no, którzy żyją powiedzmy w tym GW Matrixie i no, trzeba walczyć o ich ocalenie.
Bo nie też, tak, nie można,
no tak, ale to jest w pewien sposób platforma, żeby do nich trafić, bo oni, bo często ci, co oglądają Lisa, też do kościoła nie chodzą, nic innego nie oglądają. Są po prostu uwięzieni w tym Matrixie i to jest szansa, żeby się do nich przebić, żeby oni coś innego słyszeli. Jednak myślę, że to są bardzo mocne argumenty na te 60% chorych na AIDS, 40% pedofilii. Właściwie to są argumenty miażdżące, które dla każdego rozsądnego człowieka, który jest całkiem ogłupiały, powinny kończyć wszelką dyskusję, że tym ludziom trzeba pomagać, ale nie propagować tego. I tą książkę zareklamowały. No więc mi się wydaje, że to było bardzo korzystne, bo też no jest różny sposób ogłupienia, stopień ogłupienia, zepsucia ludzi, prawda? Tam też są ludzie w różnym stopniu. No tak, no niedawno słyszałem dobry przykład, na przykład Kukliński, prawda? Że Kukliński no, jakiś czas robił karierę taką klasyczną, prawda? Ale w pewnym momencie zrozumiał, odwrócił się. Każdy człowiek może się nawrócić. To są nasi bracia i siostry, więc ich, o nich trzeba walczyć. A poza tym, no, o ile uda się komuś wytłumaczyć, nawrócić, to on może stać się naszym sojusznikiem, bo nasze siły wzrastają, prawda? Także dlatego warto o tych ludzi walczyć. Na dwóch powodów przynajmniej, żeby ich ocalić, ale też żebyśmy byli silniejsi, byli razem, więc trzeba do nich mówić, a te argumenty są bardzo mocne. Ja też nie oczekuję, że to ich od razu zmieni. Ja traktuję to jako, no nikt się nie zmieni od razu, ale to jak sieje ziarno i to może wydać owoc, to może się znosić. To jest walczenie o każdego człowieka. Poza tym, no my nie mamy gwarancji, Chrystus nam nie obiecał większości. To chrześcijaństwo zawsze było mniejszością. Prawdziwe chrześcijaństwo zawsze było elitarne. I to też możemy się tak nastawić, bo my czasami tak patrzymy pesymistycznie, ojej, jak stracimy faktycznie katolicką większość w Polsce, bo dotąd mamy dość komfortowe warunki, przez wszystkich atakach nie mordują nas, prawda? No to tą sytuację też trzeba przyjąć, że mamy robić to, co możemy, a zwykle, no przecież Jezus nie nawrócił większości, tylko mała garstka poszła za Jezusem. I że to, co na to mam się nastawić, czego się mamy cieszyć, to nie to, że my miliony nawrócimy, przekonamy, ale jakbym jednego człowieka ocalił, jeżeli całe moje kapłaństwo by zaowocowało zbawieniem jednego człowieka, który bez mnie by się nie zbawił, no to się opłaca, prawda? To już warto. Że cieszycie, że każdy jeden ocalony człowiek, ocalone dziecko, młodzieniec, to już warto całe życie temu poświęcić. A jeżeli kilka, no nie oczekujmy, no przecież nie jesteśmy bogami, żeby całe miliony nawracać, że trzeba starać się pomagać, ale widzieć tak w głębokim sensie to, co my mamy robić, walczyć o każdego człowieka, a może uda się więcej. A myślę, że jeżeli uda się przemówić do 3,5 milionów, to są dobre szanse, że tam paru się rzeczywiście pomoże. Więc, bo ktoś myślę, że jest takie niebezpieczeństwo takiego zupełnego odgradzania się, bo to jeżeli tak zupełnie się odetniemy, to ci ludzie są nie zawsze straceni. To bardziej tak jakby ich oddajemy zupełnie w wyładanie gender, Lisa. A tu jest taka szansa, no to jest trochę taka gra, tak jak się tam widzi, to jest taki, można powiedzieć, taki pojedynek szachowo-bokserski, że tam są bardzo brutalne ciosy, ale też ruchy szachu. Oni chcą mnie wykorzystać, znaczy chcą mnie zaprezentować jako gejożerca, którego właśnie idiotyzm, agresja potwierdzi ich tezy, a ja idę wiedząc, że oni potem mnie zapraszają, żeby znowu zilustrować swoje tezy, a ja z kolei no, staram się tak grać, tak postępować, żeby rozmowy z nimi potraktować jako platformę dotarcia ze świetnymi argumentami do paru milionów ludzi, no. To jest, myślę, że to się dość dobrze udało.
To pierwszy raz.
Ja pierwszy raz.
Nie. Panią zostawimy na koniec jeszcze.
Ja chciałam zapytać, ponieważ przeczytałam, że w Gdańsku na Uniwersytecie nie odbyła się ta konferencja. Zastanówmy się, czy rzeczywiście dobrze będzie, kiedy ta konferencja się odbędzie, czy rzeczywiście mamy jakąś możliwość, żeby ta konferencja się i u nas nie odbyła, bo wiem, że były też takie spotkania wcześniej i one też nie doszły do skutku. Czy mamy się poddawać tej sytuacji, że będziemy szerzyć tą wiedzę, czy właściwie ją w jakiś sposób blokować?
No może jest taka szansa, ale pani podała na miarę. Zresztą oddamy pani głos na koniec. Jeszcze to proszę zebrać wszystkie te informacje. pani chciała jeszcze drugi raz, tak? Bo już pierwszy raz nie.
Ja bym chciała a propos tej wypowiedzi pani, że, czy właśnie blokowanie pewnych treści nie jest metodą, dlatego że te treści atakują nas z każdej strony, są doskonale dofinansowane, nie do końca wiemy z jakich źródeł i nam się wydaje, że my jesteśmy w mniejszości i nam się wydaje, że nie możemy tak wiele zrobić, żeby na przykład ochronić nasze dzieci już przed, no, po prostu przed zepsuciem, nazywajmy to. To wszystko tak jak jest, prawda? Więc co można zrobić, żeby blokować takie rzeczy, żeby się upominać o rozliczenie takich 620 tysięcy, prawda? Skąd to poszło, dlaczego poszło? To jest ogromna suma wydana na tylko tyle
No właśnie, o tych pieniądzach to pisze pani Kuby między innymi, że to są pieniądze przede wszystkim Unii Europejskiej, czyli właśnie nasze pieniądze, podatników, które są przeznaczane na działania lobbystyczne. To jest właściwie bezprawne, to są przestępstwa, bo niejako Unia Europejska płaci grupom lobbystycznym, żeby ich była lobbowana przez nich. Ona płaci grupom gejowskim po to, żeby geje przekonywali Unię do jeszcze większych praw i sukcesów. I jest to właściwie bezprawne, no bo znaczy oni to przedstawiają jako naukę, odkrycie, a to jest czysta ideologia. Można powiedzieć, że to jest tak naukowe, jak naukowy komunizm. I no trzeba robić, co się da. Na tyle jesteśmy w zakresie, no, angażować się w politykę, w działalność. Kto jak może. No tutaj widzę, bardziej są ludzie w wieku emerytalnym, no to akurat mają dużo czasu, prawda? No znajdować swoją formę działalności społecznej, politycznej, być aktywny, bo my też dużo możemy. Widzimy tam nasi przeciwnicy jako takie mniejszości. To jest właściwie znikoma mniejszość. A proszę, ile osiąga? Bo też oni mają poparcie o zdanie finansowe. Oni mają też najbogatsi ludzie Ameryki, miliarderzy płacą na to. Oni mają miliardy z Ameryki, miliardy z Unii Europejskiej. Mają olbrzymie pieniądze. No, ale my mamy prawdę, my mamy Boga. To jest więcej, prawda? Nie mamy gwarancji zwycięstwa.
I władze uniwersytetu boją się dlatego, bo cały czas jest ta presja taka komunistyczna. Jak się odezwiesz, to cię jednak usuniemy albo spacyfikujemy, albo ten. Ja uważam, że właśnie wystąpienia ludzi albo, nie wiem, artykuły w gazetach czy coś mogą temu zapobiec, dlatego, bo wszyscy tak występują, takie, to jest takie jak barany, no, prawda? No, przyjmujemy, wszyscy między sobą rozmawiamy na ten temat. Bardzo, bardzo dobrze ksiądz wczoraj wypadł w tym. Ktoś mi powiedział, że ksiądz był bardzo agresywny, a ja mówię, no trudno nie być agresywnym, jak na niego napadają cztery osoby, które właściwie, no, nie przekonywująco mówiły, dlatego, bo to były tylko niepoparte żadnymi argumentami, prawda? Można wykrzykiwać swoje prawdy.
Apel o solidarność. Czy ktoś jeszcze pani jest? Proszę się przedstawiać, ja zapomniałem powiedzieć, bo nagrywamy i chcielibyśmy też indywidualnie potraktować każdego.
Ja się nazywam Adam Kiniewicz.
Proszę bardzo.
Moje nazwisko Bożena Popławska. Ja tylko taki mały tutaj też taką, może małą uwagę. Ja tak reprezentuję takie pokolenie średnie, koło 40, bo to tak...
Nie sami emeryci.
Nie sami emeryci, to tak chciałam powiedzieć. Ja się cieszę, że ksiądz był w programie Tomasza Lisa, ponieważ Janka nie dzieliła jednak ludzi na tych porządnych, nieoglądających i nieporządnych oglądających, bo ja widzę po jakby swoim pokoleniu, że ich ta tematyka nie interesuje i ja uważam, że trzeba ich atakować jakimiś argumentami, bo znaczy ja uważam, że wiedza jest zawsze na plus, że dobre argumenty, bo ci ludzie nie myślą, no moi znajomi nie myślą, mówią, mnie to nie interesuje, ponieważ no mnie to nie dotyczy. Nie widzą tak jakoś, nie patrzą całościowo, że to jest katastrofa dla kraju, dla ludzkości, to może być katastrofa, więc dla człowieka w ogóle. Więc ja cieszę się, że ksiądz tam był, cieszę się, że ksiądz mówi do ludzi, którzy się nie zastanawiają, ale może pewne fakty do nich przemówią. To jedna rzecz. A dwa, to dzisiaj odnośnie tej pani, ta pani, to rzeczywiście warto tutaj tą panią popierać. Dziś już wyczytałam, że mają zmieniać program pielęgniarkom i położnym.
Tak, pielęgniarkom. Tak.
I mają, już zmienili. Już zmienili. No, to jeszcze taka druga uwaga.
To panią na koniec zostawimy.
Chciałbym powiedzieć, że ksiądz sam jest zarażony tą niemocą, bo
musimy księdza wyleczyć, bo ksiądz mówił, że my tam jak Dawid
z Goliatem,
to my jesteśmy Goliatami, tylko trochę leniwymi, bo nas jest więcej, my mamy większe możliwości, tylko jesteśmy kompletnie leniwi, rozleniwieni i czekamy na katastrofę, to wtedy się ruszymy.
Śpiący olbrzym.
Dokładnie, ale my nie jesteśmy żadnymi.
Dobrze, jeszcze pani.
Nie jesteśmy żadnymi Dawidami.
Pani Holenderka. Proszę może się przedstawić i powiedzieć, co z panią łączy z Holandią. Ciekawie jesteśmy.
Nazywam się Ewa Kucharska i mam po prostu męża Holendra, więc mieszkałam tam jakiś czas, a teraz mieszkamy w Krakowie. Natomiast ja bym chciała tu jeszcze taki może jeden punkt dodać, chociaż tylko lekko zarysować, bo sama za mało o tym wiem, ale trochę. To, co już nieraz pisał redaktor Michalkiewicz, że całe to grono gejowskie jest tym proletariatem zastępczym. I w związku z tym to nie jest definitywnie grupa sprawcza. Ona wykonuje działania naprawdę tych, którzy decydują o tym, co się w świecie dzieje i co ma się stać. Z tego, co ja wiem, na przykład, no mama, to jest całe działanie wymierzone przeciwko ludności i przeciwko ludzkości. To się ze sobą łączy. Ma nas być po prostu 1 miliard i nie mniej, tak sobie wykalkulowali. I to jest po prostu jedna z metod ograniczenia ilości. Więc myślę sobie, że w rozmowach ewentualnie z tamtą stroną można to ewentualnie użyć jako argument, że jesteście tym proletariatem zastępczym. Nie występujecie w swoim imieniu, tylko robicie robotę dla kogoś innego.
Panią zostawimy na koniec. To będzie ostatnie pytanie. Jak nie ma, to może jeszcze ja sobie pozwolę, jeśli państwo pozwolą, pytanie głębsze.
Nie.
No to w takim razie dziękuję, zadam to pytanie. Mianowicie wspomniał ksiądz o islamie i to byłaby ciekawa sprawa, bo przecież po nas przyjdą islamiści od strony Niemiec, Francji i tak dalej. Jak oni, czego zatem mogą się spodziewać genderyści, homoseksualiści i cała reszta, kiedy zapanuje islam?
Tak więc no, mogłoby się wydawać, że no, będą mieli ciężko, no bo że grozi im śmierć z ich ręki. No tak jak się dowiedzieć, co się dzieje we Francji, no, są na przykład informacje, że właśnie wiedzą, jaki już jest drugi język w Marsylii, jaki język osiągnął drugie znaczenie. No okazuje się francuski, bo już pierwszy jest arabski. Z tylu już tam imigrantów. Zresztą dlatego Francuzi się mobilizują i mają stosunkowo no, wyższy przychód, ilość przyrost naturalny, bo tak jak 2,1 to jest minimum, żeby było zachować, my mamy 1,2, Niemcy 0,9, to oni dają na przykład płatne 3-letnie urlopy matkom, walczą, bo już jakby mają niebezpieczeństwo u gardła, bo widzą, jak ich muzułmanie zalewają. I mają chyba 1,7, to jest jeszcze mniej od tego minimum, ale coś starają się robić. I no, to też nie jest takie jednak pewne, jednoznaczne, że muzułmanie nas zaleją, czy będą zagrożeniem, ponieważ muzułmanie też się korumpują w tych warunkach. Oni tam, ja jestem co roku w parafii niemieckiej, gdzie jest właściwie kilkadziesiąt różnych narodowości. To jest jakby taka nowa huta monachijska, ludzie azylanci z całego świata tam przyjeżdżają. I jednak oni też tracą swoją taką ostrość swoich przekonań. Jednak ten dobrobyt Zachodu też ich zmienia, więc no po prostu oni też nabierają tej mentalności takiej konsumpcyjnej, także już w drugim, trzecim pokoleniu oni już nie mają tyle dzieci. Już mają nie najwyżej 2, no bo no mają taki wybór, no albo 6 dzieci, albo 2 Mercedesy, dom, jakieś wycieczki. Także oni tracą też taką ostrość, muzułmanie również, więc muzułmanie też mogą lec gender. Też właśnie czytałem, że na przykład już powstał meczet, taki liberalny meczet w Paryżu dla homo, dla lesbijek, gejów. I tam, no tak jak powstają kościoły, wyznania takie homo. I także muzułmanie też to mają. Więc no, trudno rozstrzygnąć. To nie jest takie proste, że oni zaleją i wymordują nas. Nie, bo, nie, znaczy to może być takie złagodzenie, powiedzmy, że no, nie wszyscy muzułmanie są fanatykami, nie wszyscy są biladenami. Znaczy, większość z nich chce żyć spokojnie, w komforcie. Po prostu ta młodzież no, jest jeszcze w domu pod pewnym naciskiem. Ale to jest podobnie, jak widzę, dzieci z najlepszych, najbardziej przekonanych rodzin chrześcijańskich w szkole niemieckiej tracą swoje przekonania. No bo tam jak jest, zaczynają, jak się uczy seksu od przedszkola, no to oni stają się seksoalkoholikami i tam... Ale podobnie z muzułmanami, tam jeszcze jest większa kontrola, ale jak oni razem przebywają, uczą się, to też nabywają takie mentalności. Czują się wyzwoleni też z islamu. Także to się raczej zmienia w taką jednak bardziej masę, taką multikulti, chociaż jest jeszcze dużo muzułmanów, bo zarazem budują meczety. Zamyka się kościoły, a buduje się wielkie meczety. Więc to jeszcze jest, a no, trudno rozstrzygnąć, która tendencja wygra. Czy zachowania tego ortodoksyjnego islamu, czy też rozpuszczenia się w tej magmie konsumpcyjnej. No, nie znam badań, to trudno się wypowiedzieć. Chociaż no, islam ma chyba takie może przez swoją prostotę, taki prymitywizm pełny, taką większą siłę działania. Chociaż to też się może rozumieć. Na przykład podaje się, że jedną z przyczyn jednak zatrzymania ekspansji islamu, Turcji, to właśnie homoseksualizm. Homoseksualizm tych janczarów. Po prostu z pokolenia na pokolenie mężczyźni zamknięci w koszarach wytworzyli taką mafię gejowską. Oni po prostu nie mogli się żenić i w ten sposób sobie zaczęli radzić. I potem, no jak już sobie po prostu z koszar zrobili homoburdele. I potem w ogóle się nie chciało walczyć. No, bo siedzieli tam tak się... I w ten sposób Turcy najpierw z tych najbardziej walecznych oddziałów no, stało im się takie wesołe towarzystwo. I nastąpiła korupcja i między innymi... To dla nas akurat było korzystne, prawda? Bo trochę nam to odjęło nóż pod gardła. Ale też, znaczy to inna jeszcze taka dodatkowa uwaga, że rozkwit homoseksualizmu jest jednym z typowych oznak syłku kultury. Po prostu to jest typowe też w kulturze Grecji, Rzymu, tureckiej. Po prostu to jest jeden z oznak rozpadu. Po prostu ludzie już mają tak dobrze, już nie wiedzą, co chcą zrobić. To mówili moi studenci, którzy na przykład byli na stypendiach w Paryżu. To spotykali się z taką postawą. To też trzeba powiedzieć, że to jest inny aspekt, że nie bez przyczyny to tak wchodzi jak w masło społeczeństwa. Bo te społeczeństwa są tak osłabione przez własną nieczystość, własną korupcję. Dlaczego to tak jest łatwe? Jeżeli ludzie żyją w totalnej rozpuście, jeżeli właściwie w seksie pozwalają sobie na wszystko, no to jak oni mogą komuś coś zabraniać jeszcze, prawda? Jeżeli ja sobie w seksie pozwalam na wszystko, no to jakim prawem ja mogę czegoś zabraniać? Tam, no moja studentka opowiada, no podchodzi do niej dziewczyna francuska i mówi, słuchaj, no ja w seksie spróbowałem już wszystko, no tak, z mężczyznami, ale w raju nie jestem, no to jest taki schemat myślenia, jak Sodomie i Gomorze, że w seksie już spróbowaliśmy wszystko, raj to nie jest, no to spróbujmy coś innego, to może ta sama płeć, może zwierzęta, to jest proces degeneracji, więc to im jest też tak dlatego, że tak wielu ludzi wybiera życie w grzechu, w rozpuście, dlatego tak to się rozprzestrzenia. Na przykład Sodomie i Gomorze, to nie wszyscy ci mężczyźni byli gejami, którzy chcieli się bawić z gośćmi Lota, prawda? To tylko mała część ich liczba homo jest więcej stała, do około 2%. Tylko oni byli właśnie, w seksie spróbowałem wszystko, a nie jestem szczęśliwy. No to co tu zrobić? Co jeszcze? No to próbujemy tego. Więc też trzeba pamiętać, że korupcja, deprawacja seksualna społeczeństwa jest też zasadniczą przyczyną w ogóle braki woli oporu, bo wielu ludzi w ogóle, no na jakiej zasadzie? Jeżeli ja robię wszystko, to ja komuś mogę coś zabraniać. Więc to też jest potężny proces. Znaczy, nasza słabość, grzeszność sprzyja tym korupcyjnym działaniom od góry. To też jest bardzo istotny czynnik. Nie wiem, czy może nie najważniejszy w sumie. No bo też powiedzmy, bo można pytać, ludzie, przecież mieliście do wyboru, każdy z was poznał Chrystusa, katechezy, byliście uczeni, a jednak wybraliście coś innego. To może być też zbiorowa wina, że każdy się spotkał z tym programem, uczono cię, że droga do zbawienia to jest droga czystości, odpowiedzialności. No ale ty wybrałeś życie w totalnej rozpuście. To nie jest, że była decyzja bagatelna. To ma skutki. To cię korumpuje. To też sprawia, że ty jesteś jakby duchowy AIDS, a jak masz AIDS, to wiadomo, że nie masz odporności, łapiesz inne choroby. To jest coś takiego. Że jak ludzie mają duchowe AIDS, no to potem każde świństwo też już złapie. To też jest taki czynnik. No więc to, myślę, że trzeba patrzeć globalnie, to jest jeden z takich objawów syłku cywilizacji, że ludzie mają... Bo to jest coś dawniej, jak ludzie żyli w luksusie, jakieś dziecko... Często dzieci króla, ludzi bardzo bogatych nic nie osiągały, bo były tak zepsute dobrobytem, że im się nic nie chciało, one wszystko miały. A dzisiaj jesteśmy tak bogatymi społeczeństwami, że prawie wszystkie dzieci żyją jak dzieci króla. I im się po prostu nie chce. No. Oni po prostu chcą konsumować. I to jest no, jedna z przyczyn, no, wyraźnie są oznaki syłku cywilizacji, między innymi katastrofa demograficzna. My jesteśmy tacy mądrzy, tacy wspaniali. Z psychologii, z psychiatry, ile mamy specjalistów i co?